przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski. Bardzo mi miło Państwa powitać w ten czwartkowy wieczór. Mamy już marzec, za pasem wiosna. Dzisiejszy GPS podąża i prowadzi nas w bardzo ciekawe miejsce nad cieśniny tureckie, cieśninę Bosfor i Dardanele. Zaplanowałem ten program już jakiś czas temu. Porozmawiamy z moim gościem, ekspertką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, panią Aleksandrą Marią Spancerską, o Turcji, o międzynarodowej roli Turcji w XXI wieku. Dobry wieczór, pani Olu.
Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie do audycji.
Bardzo mi miło, cała przyjemność po naszej stronie w GPS. Eksperci, goście, którzy znaleźli swoje nisze. Bardzo często te nisze wynikają z jakiegoś hobby, prywatnego zamiłowania, ale przede wszystkim moi goście to osoby, które analizują na wszystkie możliwe sposoby, pod wszystkimi możliwymi kątami swoje obiekty zainteresowania, w tym przypadku Turcję. Będziemy dzisiaj mówić, drodzy Państwo, o Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Turcji, która z pewnością może być dzisiaj uznawana za średnie mocarstwo lub mocarstwo średniego rzędu. Turcja, która przecież jest troszkę, proszę wybaczyć za słowo, rozkraczona w takim geopolitycznym spagacie pomiędzy Wschodem, Azją i Zachodem, Europą. Ale by rozmawiać o Turcji i jej międzynarodowych rolach, wydaje mi się, że należałoby powiedzieć coś na temat wnętrza tego państwa. To znaczy okoliczności związanych z, chyba nie pomylę się, jak powiem, że ze swoistą dominacją partii AKP i postaci Erdoğana na tureckiej scenie politycznej. W tym roku mija dokładnie 100 lat od powstania Turcji. Ta data z pewnością nie umknie naszej i Państwa uwadze w kolejnych miesiącach 2023 roku. Moje pierwsze pytanie do pani Aleksandry, do naszej ekspertki. Jest pytaniem być może troszkę prowokującym, ale przede wszystkim budującym porównanie współczesnej Turcji, Turcji Erdoğana i Turcji Mustafy Kemala, zwanego Atatürk'iem, ojca Turków, osoby, która jest powszechnie kojarzona, szanowana, być może nawet ubóstwiana, nie wiem, pani Ola, być może nam to powie, w Turcji jako autor współczesnej, nowoczesnej Turcji. Pani Olu, czy Erdoğan może być uznany za współczesnego Atatürka?
Myślę, że to takie pytanie dotyczące polityki tożsamościowej i dotykające kwestii pewnego rodzaju polaryzacji społecznej. Z moich obserwacji wynika, że Erdoğan, tak samo jak Mustafa Kemal Atatürk, stawia się w roli ojca narodu, ale rzecz w tym, że Erdoğan poprzez swoje działania chce wymazać dziedzictwo i spuściznę założyciela Republiki Turcji. I myślę, że takim dobrym przykładem, który najlepiej obrazuje nam to zjawisko, to było takie wydarzenie symboliczne z 10 lipca 2020 roku, kiedy to Hagia Sofia, która jest nam dobrze znana, już nawet w podręcznikach historii, ona została przekształcona decyzją Mustafy Kemala w 1934 roku w muzeum i stała się takim miejscem egalitarnym, inkluzywnym, więc nie była związana z żadnym strictem obiektem religijnym.
Tak, obiektem kultu. Przestała być obiektem kultu, a miała tym samym jakby budzić mniej kontrowersji i jednoczyć.
Dokładnie. Więc tak było przez wiele, wiele lat. Ale wraz z dojściem do władzy AKP, Erdoğan już w jednej z kampanii tych początkowych mówił, że jego marzeniem jest to, aby w trakcie swoich rządu przekształcić Hagia Sofię z powrotem w meczet. I rzeczywiście do tego doszło w 2020 roku. I to było takie, no, symbolika samego wydarzenia była istotna, bo w trakcie tego dnia odbył się polityczny spektakl ponownego zdobycia Stambułu. Bo no, przypomnijmy tutaj, że wraz z zdobyciem Konstantynopola przez Mehmeta II zdobywcę, no jedną z pierwszych decyzji właśnie było przekształcenie Hagia Sofii w meczet. Więc ta Hagia Sofia pod rządami Erdoğana znowu stała się meczetem, więc Erdoğan no, postawił się w roli takiego nowego Mehmeta zdobywcy. I Erdoğan zaczął się jawić już jako taki no, osoba, która jest dysponuje i odwołuje się tą spuścizną osmańską. Więc to był bardzo, bardzo taki wyraźny przykład tego, jak Erdoğan właśnie podważa dziedzictwo kulturowe, polityczne, społeczno-kulturowe Turcji Mustafy Kemala Atatürk'a. Więc można powiedzieć, że to był taki kamień milowy, będący jednym z fundamentów tej niezależnej, nowej Turcji Erdoğana.
No niesamowite, czyli papierek, jeśli weźmiemy cukierek, to na papierku być może Mustafa Kemal Atatürk się znajduje. Natomiast jeśli tego cukierka tureckiego dzisiaj zaczynamy rozwijać, to tam się okazuje, jeśli dobrze rozumiem, że mówimy tutaj wręcz o negacji dorobku Kemala Atatürk'a i w ogóle tej wizji państwa zaproponowanej w ramach kemalizmu.
No, w sferze retorycznej to nie jest tak to bardzo widoczne, ale tak. Przez takie działania, o których wspomniałam, no to jest jednoznaczne. Jeszcze a propos warstwy retorycznej, Recep Tayyip Erdoğan, jak mówi o Mustafie Kemalu, to on zawsze używa sformułowania Mustafa Kemal, a nie dodaje Atatürk, bo jakby dla niego to, mówiąc Mustafa Kemal, on odnosi się do Mustafy Kemala, który walczył w wojnie narodowo-wyzwoleńczej i pokonał okupację. Więc jakby tutaj tego wojownika, a nie dodaje tej końcówki Atatürk, bo Atatürk to był ojciec Turków i założyciel tej nowoczesnej kemalistowskiej Turcji, więc jakby tutaj też są takie niuanse językowe, które pokazują stosunek Erdoğana do samej postaci. W ogóle Kemala Atatürk'a.
Czyli jako postać, jako wojownik, autor niepodległości jak najbardziej, ale już ta wizja w dużej mierze przecież świecka, sekularystyczna, nie jest w smak Erdoğanowi. No, nie jest mu w smak. Pani Aleksandro, Erdoğan po epizodzie premierowania od roku 2014 jest prezydentem Turcji. Wiele decyzji. No, Hagia Sofia to jest oczywiście jedna z takich sztandarowych decyzji, które pokazują nam warstwę wartości, aksjologii, która definiuje politykę zagraniczną także, no i ewentualnie dobór ról międzynarodowych, bo dzisiaj ta kategoria roli chciałbym, żeby się przewijała w emploi tureckim, jakie role są odgrywane, ale zanim do tych ról przejdziemy, to w tej pierwszej części próbujemy troszeczkę Turcję zrozumieć. Turcję, która w zasadzie ma już, ośmielę się powiedzieć, to jest hipoteza, no niewiele wspólnego przez Erdoğana z tą wizją Atatürk'a. No Turcję, która no, przez Erdoğana została przebudowana, przemodelowana zdecydowanie. No i wydaje się, że reżim polityczny Erdoğana ma pewne swoje cechy specyficzne. Gdybym zapytał pani Aleksandro, o filary Turcji Erdoğana, to znaczy na czym, gdzie leży klucz do sukcesu tego polityka, partii narodowo-konserwatywnej, AKP, no zakładam, że tutaj też ta decyzja o Hagia Sofia to nie jest przypadek, więc te elementy religijne. Gdzie należy szukać tajemnicy stabilności reżimu politycznego Erdoğana? Czy to jest efekt jakiejś wyrafinowanej polityki gry? Czy też, no proszę wybaczyć, no troszkę dzieło przypadku i dzieło koniunktury międzynarodowej.
Więc ja bym tutaj chciała wprowadzić naszych słuchaczy troszkę w ten temat, bo to, o czym dzisiaj mówimy, no to tutaj warto poznać background, tak? Czyli te wybory z 2002 roku, które no, wyniosły Erdoğana i Partii Sprawiedliwości do władzy i wówczas AKP, no jakby stała się takim synonimem sukcesu, bo te lata 90. w Turcji to były takie lata kojarzone przez Turków z niestabilnością polityczną, z kryzysem gospodarczym, z pożyczkami z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, generalnie z kiepską koniunkturą i to nie był taki pozytywny obraz. I wraz z dojściem do władzy AKP, AKP przedstawiła społeczeństwu nową wizję. To znaczy pokazała, że koniec z korupcją, z dysfunkcjonalnymi praktykami, że czas na nowe otwarcie. To też takie była wizja ugrupowania demokratycznego, jednocześnie dbającego o wartości konserwatywne, ale też wyrażającego konieczność kontynuowania starania o członkostwo w Unii Europejskiej, więc ta tożsamość zachodnioeuropejska też w tych filarach była wyraźnie podkreślana i też sam Erdoğan przez tych wyborców, bo on jakby to zaplecze ideowe, do którego trafił, to była konserwatywna część społeczeństwa. W dalszym ciągu tak jest. I ta konserwatywna część przez wiele, wiele lat w trakcie rządów kemalistów, ona czuła się marginalizowana przez tą zmodernizowaną świecką elitę, wywodzącą się z tak zwanych Beyaz Türkler, czyli tych białe elity, białych Turków. I przez ten segment społeczny Erdoğan właśnie zaczął być postrzegany i w dalszym ciągu jest postrzegany jako taka postać, która jest dumnym obrońcą islamu i tych warstw uciśnionych.
Czyli taka w dużej mierze angry politics, czyli polityka niezadowolonych, tych, którzy są, czują się marginalizowani.
Tak.
I tu nagle pojawia się, proszę wybaczyć za porównanie, swoisty dużo przed Donaldem Trumpem, taki troszeczkę turecki Trump.
Nie wiem, czy bym tutaj pokusiła się o takie...
To jest bardzo duży skrót myślowy, pani Olu. Natomiast chodzi mi o to, że on gdzieś daje nadzieję tym ludziom, tak, gdzieś zmarginalizowanym z tego, powiedzmy, tak, amerykańskiego pasa biblijnego. Ci blue collar workers, robotnicy, bezrobotni i tak dalej. Więc tu jest podobnie. Czyli taka ręka i nadzieja dana tym ludziom, którzy w latach 90. było im, żyło się beznadziejnie. Mamy ten background zatem postaci, która rozpoczynała niekoniecznie na bakier z europejskim kursem, no i z zasadami demokratycznymi, prawda?
Tak, jak najbardziej. W ogóle po wydarzeniach World Trade Center Erdoğan jawił się na Zachodzie jako objawienie wśród zachodnioeuropejskich elit, jako właśnie taka postać umiarkowana, która no będzie poszukiwać takiej pokojowej koegzystencji islamu z demokracją, więc jak najbardziej tutaj Erdoğan był postrzegany jako właśnie takie objawienie na salonach europejskich i rzeczywiście przez tą pierwszą dekadę tak było. No ale potem za sprawą różnych czynników te drogi zaczęły się rozjeżdżać. Więc jeszcze tutaj wracając, do tej pierwszej dekady rządów, no za sprawą też korzystnej koniunktury na rynkach globalnych w Turcji nastąpił boom gospodarczy, ludziom podniósł się poziom społeczno-ekonomiczny, więc tutaj była diametralnie inna sytuacja niż ta, która była w latach 90. Ekipa właśnie AKP zainicjowała taki zintensyfikowany proces demokratyzacji państwa, poszerzono zakres praw wolnościowych, obywatelskich, więc
rozpoczęto właśnie przygotowania do takiej swoistej europeizacji Turcji.
Dokładnie, to też wszystko było podyktowane koniecznością wypełnienia kryteriów kopenhaskich i no, wydawało się, że no, to wszystko będzie zmierzać w dobrą stronę, więc z biegiem lat oczywiście wraz z wzrostem tych tendencji autorytarnych te pozytywne procesy powoli zaczęły wyhamowywać. No i takim kluczowym, myślę, wydarzeniem, które no, uwieńczyło pewnego rodzaju proces dedemokratyzacji Turcji, było przejście państwa z systemu parlamentarno-gabinetowego do systemu prezydenckiego. To był rok 2018 i od tego czasu możemy no, powiedzieć, że mamy do czynienia z tak zwanym Tek Adam reżim, czyli reżimem jednego człowieka, gdzie centralną postacią na tej scenie jest Recep Tayyip Erdoğan, który przez swoich zwolenników jest określany przydomkiem Reis albo Uzun Adam. Uzun Adam, czyli wysoki mężczyzna ze względu na wzrost Erdoğana.
Ile on ma mniej więcej?
Myślę, że około 1,80 m wyż może.
Nawet wyż. No to jest co najmniej kilkanaście centymetrów wyższe od Władimira Władimirowicza Putina.
Tak.
To jest duża różnica. A zatem ten wysoki mężczyzna. 2018 rok. Partia AKP powstaje w 2001, jeśli dobrze pamiętam.
Tak jest.
Więc zobaczcie państwo, osiąga pełnoletność AKP, no i już może decydować. No i decyduje system prezydencki. No i proszę wybaczyć, ale tu aż się nasuwa porównanie. Mówimy dzisiaj o rolach międzynarodowych wychodząc od backgroundu dzięki pani Aleksandrze, która nam pięknie tutaj opowiada o tych latach 90., 2000. No i zaczyna nam przypominać ta scena polityczna teatr jednego aktora. Teatr
Dokładnie.
Jednego aktora. Więc, no więc właśnie, więc ja, mamy jeszcze w tej części kilka minut, mam pytanie. Ten aktor, to znaczy, że w tym teatrze pozostali aktorzy są fatalnie słabi, nie opanowali swoich ról, potrzebują suflera, a Erdoğan jest tak wybitny. O co tutaj chodzi w dzisiejszej Turcji, która przecież zaczyna zmierzać w drogę przeciwną do kierunku europejskiego?
Jeśli chodzi o pozostałych aktorów, ich rola jest marginalizowana. To są po prostu lojaliści, którzy otaczają prezydenta Turcji, a cały proces decyzyjny jest w rękach jednostki, więc teraz mieliśmy do czynienia z trzęsieniem ziemi w Turcji, więc ta nieefektywność i scentralizowanie władzy w rękach jednostki pokazało, jak negatywnie wpływa to na proces decyzyjny w państwie, jak było wolne reagowanie na skutki katastrofy żywiołowej.
Od tego wątku, bo to jest bardzo ciekawy wątek, drodzy państwo, rozpoczniemy nasz drugi fragment GPS. Tymczasem odsyłam państwa i nas na krótką przerwę muzyczną utrzymaną w tureckiej konwencji. Do usłyszenia po kilku minutach.